Lektury Paranormalium.
W Radiu Paranormalium zapraszamy do wysłuchania kolejnego fragmentu książki Akara Jusufa Mustafy, czyli Józefa Marcinkowskiego, zatytułowanej Pamiętnik Jasnowidza. Mustafa był warszawskim wróżbitą i chiromantą działającym w pierwszej połowie XX wieku. Jego życie naznaczone było biedą i dramatycznymi doświadczeniami, w tym pobytem w obozach koncentracyjnych, gdzie, jak sam pisał, ludzie zwracali się do niego po nadzieję. Wiele lat po wojnie spisał swoje wspomnienia w Pamiętniku Jasnowidza, jednej z najbardziej niezwykłych relacji tego typu w polskiej literaturze. Zapraszamy do słuchania. To był pomysł Wacka. Wacek był studentem ostatniego roku Akademii Sztuk Pięknych. Klepał biedę jak wielu studentów. Mieszkał kątem u niejakich państwa B przy ulicy Fabrycznej. Niekiedy wpadałem do niego w ciągu dnia, żeby po prostu przespać się na jego łóżku, gdyż całymi nocami włóczyłem się po ulicach Warszawy jako członek mnogiej rzeszy bezdomnych i bezrobotnych. Jako malarz Wacek dopatrzył się we mnie podobieństwa do Kara Mustafy, a że dziwnym zbiegiem okoliczności nazywałem się Akara Mustafa, postanowił ten zbieg okoliczności wykorzystać. Pomysł był zwariowany. Gdy o tym się dowiedziałem, myślałem, że padnę trupem. Nie bądź większym idiotą niż jesteś. Twój wygląd zewnętrzny w nocy przerazi każdego uczciwego przechodnia, ale przy odpowiedniej scenerii może ci dać powodzenie i sławę. Czy ty, jołopie, rozumiesz sławę? I to przez duże S. Rozumiałem, ale wstydziłem się i piekielnie bałem się kompromitacji. Czym ryzykujesz? Nie potrafisz? Najwyżej potraktują to jako wesołą atrakcję. Zgoda? Zgodziłem się. 29 listopada, przebrany w strój władców wschodu, z wielkim kołpakiem na głowie, siedziałem pod palmą w sali balowej na Wybrzeżu Kościuszkowskim, oparty łokciem o stolik stojący przede mną. Udawałem wielce zamyślonego. Nade mną z tyłu wisiał czarny transparent, na którym białymi literami, wielkimi tak, że można je było dojrzeć z kilometrowej co najmniej odległości, głoszono: tu siedzi wielki mag i czarodziej Akara Mustafa, potomek Kara Mustafy, którego Sobieski pobił pod Wiedniem, i za 50 groszy powie ci, co miałeś, co masz i co mieć będziesz. Tylko pokaż swoją dłoń. Ten napis, palma i mój malowniczy wygląd każdemu rzucały się w oczy. Ale początkowo goście czytali go, patrzyli na mnie i śmiali się. Nikt nie odważył się podejść. Wstydzili się, a może się bali. Diabli wiedzą. Po godzinie siedzenia jak małpa pod palmą byłem zły, zdenerwowany i czułem się zhańbiony. Pomstowałem więc w duchu na Wacka. A potem przyszła klientka. Była niewielkiego wzrostu, blondynka. Oczy miała niebieskie jak chabry. Rumiana była na buzi i ogromnie zawstydzona. Położyła na tacy 50 groszy. Poprosiłem, by usiadła w foteliku obok. Usiadła. Wziąłem ją za prawą dłoń. Trzymałem parę minut. Miałem oczy przymknięte. A potem ni z tego, ni z owego powiedziałem: w szóstym roku życia pani zmarła matka. Dziewczyna achnęła, wyrwała rękę i uciekła. Otoczyła ją grupka koleżanek i kolegów. Do grupy dołączyło się parę osób starszych wiekiem. Patrzyłem na nich i czekałem z lękiem, co z tego wyniknie. Albowiem nie byłem pewny, czy to, co powiedziałem, jest prawdą. I nie wiedziałem, dlaczego to, a nie co innego jej powiedziałem. A potem zaczęła ustawiać się kolejka do mego stolika. Padały na tacę 50-groszówki i coraz więcej dłoni oglądałem. Trwało to aż do białego rana. Słyszałem słowa: naprawdę Jasnowidz. Ustaliłem z organizatorami balu, że połowę zarobku, jeśli taki osiągnę, przekażę na bratniaka. Po zakończeniu obrachunku stwierdziłem, że tej nocy obsłużyłem 120 osób. Gdy zgłosiłem się do pokoju prezesa bratniaka, zastałem tam sporą grupkę studentów. przywitali mnie owacyjnie, a gdy chciałem się rozliczyć, wszyscy jednogłośnie zaprotestowali. Kolego, powiedział prezes, schowajcie te groszaki. Zapracowaliście na nie solidnie. Szczerze mówiąc, to myśmy powinni jeszcze koledze dopłacić. Takiej atrakcji na żadnych Andrzejkach jeszcze nie było. Jesteście wspaniałym psychologiem, powiedział któryś z młodych ludzi. I kto wie, czy nie kimś więcej, dodał. Tak, wielu to twierdziło. Ale najpyszniejszy był ten wąsaty pułkownik artylerii. Po odejściu od waszego stolika, otoczony znajomymi, wciąż powtarzał, patrząc na własną dłoń: no dobrze, byłem ranny w pierś. No, dwa razy żonaty, pal licho. No, ale gdzie on to odczytał, że będę pod piramidami? No, gdzie? A jak będę, to boso. A dlaczego boso, no? W 1945 roku, w kilka miesięcy po wojnie, żona owego pułkownika odnalazła mnie. Powiedziała mi, że mąż zlecił jej odnaleźć mnie i powiedzieć mi, iż był w Egipcie. A kiedy znalazł się u stóp piramid, zsiadł z dromadera, zdjął obuwie i w skarpetkach wszedł do ich wnętrza. Gdy go zapytali, po co zdejmuje obuwie, odrzekł, że musi to uczynić, aby oddać hołd. Faraonom? Zapytano. Nie, odpowiedział. Magowi z Warszawy. 29 listopad jest dziwnym dniem w moim życiu. Pierwszy raz odegrał decydującą rolę w 1934 roku, po raz wtóry w 10 lat później. Można to nazwać przypadkiem, można określić jako zbieg okoliczności. Była godzina 16. Zatrzymałem obrabiarkę, żeby miotełką zmieść opiłki żeliwne. Kiedy podniosłem miotełkę, ręka zwisła mi bezwładnie, a przed sobą ujrzałem salę balową. Zobaczyłem palmę, wielki napis Mag i Czarodziej, jakiś cień niewyraźny. Trwało to bardzo krótko, a potem myśl 10 lat. I znów myśl, jeśli naprawdę istnieją święci i pomagają nam, o Andrzeju, wstaw się za mną. Myśl, jak powstała nagle, tak i nagle znikła. Zacząłem normalnie czyścić maszynę. O 17 poczułem się źle. Zrobiło mi się zimno i pociemniało w oczach. Zameldowałem majstrowi, że źle się czuję. Majster zaprowadził mnie do punktu sanitarnego. Tam zmierzyli mi temperaturę. Miałem 39,2 stopnia Celsjusza. Zostawił mnie tam do końca zmiany. Rzecz niebywała. Gdyśmy zbierali się do opuszczenia zmiany, majster poprosił naszego konwojenta, a był nim tego dnia niejaki Weber, rodem z Poznania, żeby mnie postarał się umieścić w szpitalu, jeśli taki istnieje na terenie obozu. O godzinie 19 dnia 29 listopada 1944 roku znalazłem się na rewirze pod opieką doktora Alfreda Steinera. Doktorze, powiedział Weber, wprowadzając mnie do izby przyjęć, oddaję pod opiekę pana tego więźnia i proszę o zaopiekowanie się nim troskliwie. Jest to bardzo dobry robotnik, więc powinien szybko, zdrów na ciele i duchu, wrócić do pracy. Dla zwycięstwa Führera. Ryknęli obaj śmiechem. Stałem oszołomiony i wstrząsany gorączką. Doktor Steiner obejrzał mnie pobieżnie, stojąc w przyzwoitej odległości ode mnie i powiedział: brudny i zawszony, na pewno gruźlica. Chyba gruźlica, na to Weber. Izolujcie go jak najdłużej od zdrowych. Znowu obaj ryknęli śmiechem. A więc Weber, podobnie jak Keller, nie kocha Woca. Pomyślałem w duchu i zrobiło mi się raźniej na sercu. Zmierzono mi ponownie temperaturę. 39,7. Jak na moje możliwości, była to bardzo wysoka gorączka. Staje się niezdolny do normalnego działania już przy 37 stopniach Celsjusza. Sanitariusz G wziął kawałek glinianego mydła i brudną ścierkę imitującą ręcznik i zaprowadził mnie do umywalni. Pomogło mi umyć się. Gdy wróciłem umyty, doktor Alfred ponownie spojrzał na mnie, zmrużył oczy, a potem zawołał: to ty wróżyłeś mi z ręki w ten czas w schronie? Nie wiem. On, doktorze, on. Ja go znam, wtrącił się sanitariusz. Powiedziałeś mi wtedy, że mam dwóch synów. Mam, jak Boga kocham, mam. Od dawna cię szukałem, ale nie wiedziałem, jaki jest twój numer. Ale teraz to już mi nie przepadniesz. Będziesz tu siedział tak długo, jak długo nas Niemcy nie zamordują albo ich diabli nie wezmą. Weber cię stąd nie wygoni. Keller cię lubi. Gorzej z Tygrysem, ale i na niego znajdziemy sposób. Następnego dnia przy rannym obchodzie sanitariusz zmierzył mi temperaturę. Miałem 36,6. Byłem zdrów, ale ja już z rewiru nie wyszedłem, aż do dnia ewakuacji nas z Frankfurtu nad Menem, to jest 13 marca 1945 roku. Przez cały ten okres udawałem beznadziejnie chorego na gruźlicę. Przeszedłem szczęśliwie dwie selekcje przeprowadzone przez lekarzy niemieckich. Za każdym razem dr Alfred, wskazując na mnie, mówił: nadzwyczajny przypadek. Chciałbym tego pacjenta leczyć aż do zupełnego wyzdrowienia. I o dziwo, lekarze niemieccy, powierzchownie mnie opłukiwając, kiwali poważnie głowami, coś tam zapisywali w notesach, za wiele wyjaśniali Lędzianowi, a ja zostawałem dalej na rewirze. Warunki tu były okropne, ale w porównaniu z Szynungiem i pracą w Adlerwerke wydawały mi się rajem. Karmiono nas tak samo jak zdrowych, a mimo to umieraliśmy masowo. Większość chorych cierpiała na flegmonę, na gruźlicę płuc, biegunkę i zakażenie krwi. Jedynym lekiem wewnętrznym była aspiryna, zewnętrznym ichtiol. Zamiast gazy i bandaży używano papieru toaletowego i to bardzo oszczędnie. Okna były zakratowane, nie dawały się otworzyć. Zaduch panował okropny. Uryna, ropa i rozpadające się ciała. W kącie rewiru stały dwa kible, takie jakich używa się u nas na śmiecie. Rano były pełne. Co silniejsi, a niewielu takich było, musieli je wynosić do ubikacji. Jeśli po drodze, a odległość wynosiła około 80 metrów, została choć kropla wylana, tragarze dostawali tęgielanie. W czasie nocnych alarmów, a było ich coraz więcej, tylko dr Alfred miał prawo zejść do schronu. Nas zamykano na klucz i pozostawiano na pastwę losu. Codziennie po rannych przyjęciach dr Steiner wzywał mnie do siebie i prosił, bym mu stawiał horoskop dnia. Przywykł tak do tego, że gdy zapadłem na biegunkę i leżałem bezsilny, klął jak szewc i czynił wszystko, żeby mnie z tego nieszczęścia wydobyć. I wydobył. Jeśli horoskop dnia wypadał pomyślnie, doktor w nocy spał jak anioł, nie reagując na alarmy. Ale jeśli wypadało, że dzień nie zapowiadał się pomyślnie, doktor Alfred na pierwszy sygnał syreny alarmowej wiał z rewiru, aż się kurzyło. W połowie grudnia wywieziono od nas ponad 400 chorych do innych obozów zagłady, a w kilka dni później przybyła z Buchenwaldu grupa więźniów składająca się ze 100 Niemców, 250 Rosjan i około 50 Żydów. Między tymi ostatnimi był lekarz, dr Juliusz, rodem z Wiednia. Przemiły i kulturalny człowiek. Bardzo szybko zaprzyjaźnił się z doktorem Alfredem. Niestety zmarł na początku kwietnia 1945 roku po przebyciu pieszą trasy Frankfurt nad Menem – Buchenwald. Ten sam los spotkał doktora Józefa Koticza, Jugosłowianina. On właśnie udowodnił obu swoim kolegom, jaką siłę leczniczą posiada ichtiol. Mieliśmy chorego na flegmonę nogi. Młody człowiek, wzrostu ponad 1,80 m. W pełni sił ważył około 90 kg. Flegmona zaczęła się od małej dziurki w łydce lewej nogi. Z dziurki tej nieustannie ciekła ropa. Zmieniła się ona wkrótce w duży otwór, który zaczął szybko rozrastać się i objął całą nogę. W kilka dni po przybyciu do nas doktora Koticza, na nodze tej nie było już ani odrobiny mięśni. Widzieliśmy kość, wzdłuż której przebiegały naczynia krwionośne, nerwy i ścięgna. Pacjent był tak wychudzony, że brałem go jak niemowlę na ręce i niosłem na opatrunek. Któregoś poranka, gdy wniosłem pacjenta do izby przyjęć, zastałem tam siedzącego na taborecie starszego siwego pana w takich samych pasiakach jak ja. Położyłem pacjenta na stole. Doktorze Koticja, oto pana pierwszy pacjent. Doktor Steiner wskazał na chorego. Niech pan pokaże, co Jugosłowianin potrafi zrobić w takim przypadku. Starszy pan wstał i podszedł do chorego. Długo, bardzo długo oglądał tę nieszczęsną nogę. Jakimi środkami możemy dysponować? Merdę, ichtiol i papier higieniczny. To jest miód w porównaniu z tym, co miałem w innych obozach. Zacznę leczyć ichtiolem. I leczył. Codziennie, a czasem nawet dwa razy dziennie przenosiłem chorego, a doktor Kotycja zmieniał mu opatrunek i przykładał nową porcję ichtiolu. Po miesiącu noga przestała gnoić się. Kość i naczynia krwionośne pokryły się blizną, a pacjent zaczął powoli wstawać i oparty o mnie chodzić po rewirze. Niestety zmarł w marcu 1945 roku w Bergen-Belsen na tyfus brzuszny. Wiem o tym, bom sam go za tę nieszczęsną nogę wyciągał z bloku i wlókł do stosu trupów czekających przed barakiem na odtransportowanie do krematorium. Nasz sanitariusz G w zasadzie był dobrym człowiekiem. Tylko nieco narwany i bardzo niecierpliwy. Nie znosił jęku chorych. Klął ich za to, na czym świat stoi i głośno im życzył rychłej śmierci. Kiedyś pamiętam, a lubił mnie bardzo, zwróciłem się do niego z prośbą, by pozwolił dać dodatkowy kubek kawy gorączkującemu choremu, więc mi powiedział opryskliwie: niech ta cholera własny mocz pije. Oni tylko chlają i chlają, a mnie tygrys wali kijem za to, że zamiast do kibla szczą na podłogę. Widzisz, co się dzieje? Pokazał palcem w kąt, gdzie stały te kible. Kible były pełne po brzegi, mimo że do rana mieliśmy jeszcze wiele, wiele godzin. Chorzy co chwila podchodzili tam i siusiali na beton. Wynieść kibli nie mogliśmy. Byliśmy jak zwykle zamknięci na klucz, albowiem był czas alarmu. Bez zastanowienia się wypowiedziałem wtedy najbardziej prorocze słowa, jakie kiedykolwiek udało mi się w życiu powiedzieć. Panie sanitariuszu, przyjdzie wkrótce taki dzień, kiedy pan sam będzie pił swój mocz. Pan G. zbladł. Czułem, że się przeraził. Ależ, mój drogi, powiedział drżącym głosem, ja tylko żartowałem. Znasz mnie przecież. Daj mu tej cholernej kawy do wypęku. W kilka tygodni później, a ściślej z 12 na 13 marca 1945 roku, Frankfurt nad Menem przeżył silny nalot nocny. Rankiem 14 marca wygnali nas z rewiru i popędzili na stację kolejową. Wkrótce dołączyła do nas grupa chorych z Szynungu, licząca ponad 300 osób. Załadowali nas po 60 do towarowego wagonu obficie wysypanego niegaszonym wapnem. SS-mani wrzucili do każdego wagonu po 15 bochenków chleba, po 3 kostki margaryny i po 1,5 kg salami. Wagony zostały zaplombowane. Przez 3 doby staliśmy na tej cholernej stacji, wyjąc ze zmęczenia, pragnienia i niemożności załatwienia własnej potrzeby. W końcu robiliśmy pod siebie. W tym czasie w naszym wagonie umarło 10 chorych. Usunęliśmy ich na koniec wagonu, układając trupy jeden na drugim. Chleb, margarynę i salami zżarliśmy natychmiast, więc jak pod koniec trzeciej doby pociąg ruszył w nieznane, byliśmy niesamowicie głodni i pragnienie paliło nas okrutnie. Czwartej doby na dworcu w Halle złapał nas nocny nalot. Piątej zaś w Szczerym Polu zaczęły nasz pociąg ostrzeliwać z karabinów maszynowych działek pokładowych samoloty angielskie. Pociąg stał. Konwojenci leżeli zaryci nosami w rowie napełnionym błotem, tuż pod nasypem kolejowym. Kule, a raczej pociski z działek pokładowych, które później oglądałem tkwiące w jednym z naszych trupów, miały długość chyba z 10 cm. W panice schowałem głowę pod trupy, a tyłek jak waltornię wystawiłem na ewentualne ciosy. Idiota. Później, kiedy naród skończył się i gdy zobaczyłem te pociski, uprzytomniłem sobie własną głupotę. Dostać takim czymś w tyłek, to męczyć się godzinami, zanim przyjęcie skonać. Jak dostać, to dostać w łeb. Ale w strachu człowiek zachowuje się nierozsądnie. Samoloty odleciały. Konwojenci szli wzdłuż wagonów i pytali, ile jest trupów. W naszym wagonie mieliśmy 18 zmarłych i 2 zabitych, ale powiedzieliśmy, że mamy tylko 5. Konwojenci otworzyli wagon, ale do środka nie weszli, gdyż fetor, jaki w nich uderzył, był nie do zniesienia. Utajenie liczby zmarłych miało na celu ewentualne uzyskanie dodatkowych porcji chleba. Kto zdrowy i chce zarobić na wodę, niech zgłosi się do zebrania trupów ze wszystkich wagonów dla umieszczenia ich w specjalnym wagonie, wołali Niemcy. Z naszego wagonu zgłosił się Janas, pomocnik sanitariusza i ja. Tylko my dwaj byliśmy na tyle silni, że mogliśmy podjąć się tego zadania. Z innych wagonów zgłosiło się również po kilku ochotników. Wszystkich trupów było około 300. Musieliśmy wywlec je z wagonów, rozebrać i zanieść do wagonu obok lokomotywy. Tam układaliśmy je jeden po drugim jak worki cementu, przesypując wapnem. Wapno było workowane. Zdaje się, że w pośpiechu zawlekliśmy tam i kilku będących w stanie agonalnym, ale nikt się tym nie przejmował. Odzież ułożyliśmy starannie. Porządek musi być. W nagrodę otrzymaliśmy wiadro wody, ale kubków do czerpania jej nie dali. Na ten widok wszyscy jak szaleni rzucili się do tego wiadra. Wiadro zostało wywrócone, woda wsiąkła w ziemię, a mnie dotkliwie ukąszono w rękę, gdy chciałem przytrzymać wiadro. Niewielką bliznę i teraz widać na mojej prawej ręce. Dostaliśmy za to kolbami po plecach i zapędzili nas na powrót do wagonów. Wagony ponownie zaplombowano. Nasz przymusowy postój trwał około 4 godzin. Okazało się, że musieliśmy tyle czasu czekać na oczyszczenie z gruzu w pobliskiej stacji i ułożenie nowych podkładów i szyn kolejowych. Noc z 5 na 6 dobę była najkoszmarniejsza. Ręka mi puchła w sposób zastraszający. Sanitariusz bredził w gorączce. Miał tyfus. Ktoś krzycząc woda, woda, pełzł wzdłuż wagonu, kując nożem. Ranni i mordowani wyli. Krzyk zabić, zabić wariata poderwał nas na nogi. Zakotłowało się. Zaczęliśmy po ciemku mordować się nawzajem. Nie wiadomo, co by się dalej działo, gdyby pociąg raptem nie zahamował. Pociąg stał, a myśmy wyli wody, wody, wody. Wtedy usłyszałem głos sanitariusza. Psia wasza mać, sukinsyny, pijcie własny mocz. Pierwszą porcję własnego moczu wypił sanitariusz G, a po nim zaczęli czynić to samo inni. Siusiali jeden drugiemu wprost do ust. Nie było naczyń. Ja zaś zastosowałem go jako środek odkażający na spuchniętą rękę. Ten mocz ocalił mi życie. Przykładałem go jeszcze w benzen tak długo, aż ręka stęchła, a rana zaczęła się zabliźniać. Był to fragment książki Akara Yusufa Mustafy Pamiętnik Jasnowidza. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do odsłuchania w archiwum podcastów na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl oraz na naszym kanale na YouTube.